Kochani, braterstwo, jakiś wielki przywilej dla mnie i dla mojej żony być między wami. Co roku zawsze już, jak chodzi o planowanie mojego urlopu, to najpierwsze, gdzie będzie jakaś konwencja w Polsce. Moi bracia w Białogardzie najwcześniej mi mogą powiedzieć, kiedy jest konwencja na przyszły rok, bo ja muszę we wrześniu planować mu urlop. Wiecie, bracia, i to jest największa radość moja, że teraz być między wami, z wami się dzielić i tak jak już słyszeliśmy te cudowne słowa napominania, żebyśmy, i to są takie pocieszające słowa, żeby do modlitwy się po prostu pocieszać, wzmacniać i tak dalej. Wyjeżdżając z Hamburga, prosili nas z naszego zboru, chciałem bardzo pozdrowić, braterstwo Glanz, chcieli koniecznie przyjechać, ale nagle choroba, no i nie mogli. Ale bardzo prosili, żeby was pozdrowić, przekazać serdeczne pozdrowienia. No i pozostali członkowie zboru, mój też brat Günther Hase, mając prawie 95 lat, też wspominał, żeby wszystkich serdecznie pozdrowić. A jedna siostra z Hanoweru podała mi kartkę i napisała tak: serdeczne pozdrowienia i uczucia jedności, i wyraziła to tekstem podanym z jakiegoś amerykańskiego Heralda, że jeżeli razem będziemy na wzajemnych doświadczeniach tworzyć charakter ku chwale Boga, niech to nas łączy i że niech to będzie jednym naszym celem. Takimi pozdrowieniami pozdrawia siostra Ewa Hędzel z Hanoweru. No i oczywiście jeszcze wielu innych braci, nawet bracia z Ameryki, z rodziny, przekazywali też serdeczne pozdrowienia. Dziękuję. Kochani, braterstwo, w naszym mówionym Panu Jezusie Chrystusie i wszyscy przyjaciele, którzy cenicie dobroć Bożą, jak już słyszeliśmy, łaska, pokój Boży niech będzie z wami. Jeszcze wszyscy przypominamy sobie, braterstwo, badanie Paschy, prawda? Gdy przygotowywaliśmy nasze serca i umysły duchowego zrozumienia do świętego obchodzenia pamiątki, radowaliśmy i budowaliśmy się ze znaczenia wspaniałych obrazów i pozaobrazów odnośnie wybawienia Izraela, ale również naszego zbawienia oraz całego świata. A to wszystko w Jezusie Chrystusie. Zwróćmy jeszcze dzisiaj raz wzrok na drugą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział, 42 werset. I wgłębimy się w te słowa. Przeczytajmy je według tłumaczenia warszawskiego. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Toteż ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. Noc czuwania. Do tego komentarz z Biblii Lutra: w owej nocy działał szczególnie Bóg dla Izraela. Tak więc powinien czuwać Izrael tej nocy ku czci Pana przez całą ich przyszłość. Z drugiej Księgi Mojżeszowej wiemy, jak Bóg przygotował, zorganizował i dokonał wybawienie Izraela z niewoli egipskiej. Tak, doprawdy Bóg czuwał nad każdą czynnością, która miała związek z wyjściem Izraela. Wiemy również z tego sprawozdania, że ostatnia plaga skłoniła Faraona do tego, aby wypuścić naród izraelski, a mianowicie zabicie wszelkiego pierworodztwa w całym kraju, jak napisane, od pierworodnego, od, Faraona, syna Faraona, aż do wszelkiego pierworodztwa bydła. Wiersz 29. Lecz przeciwnie do tego wiemy nie tylko o cudownym ocaleniu pierworodztwa Izraela, jak również i całych kompletnych rodzin, których na proża zostały oznaczone krwią baranka. Czy tylko owa noc nazwana została wielką, których na proża domów, czy tylko owa noc została nazwana wielką, w której ze względu na wybawienie Izraela stało się wiele wspaniałego, ponieważ Bóg tam szczególnie czuwał nad swoim narodem? Z jednej strony tak, bo w żadnej innej nocy nie sprawi Bóg tak wspaniałe rzeczy. Dlatego powinna ona noc być wiecznym pamiętaniem dla wszystkich pokoleń Izraela. Ta Pascha, chroniące przejście, powinno podczas tej rocznicy być żarliwie i świętowane i tak obchodzone. Z drugiej strony wiemy, że owa noc jest pozaobrazową wskazówką na to wielkie zbawienie w naszym Panu Jezusie Chrystusie podczas tej nocy grzechu w wieku Ewangelii. Jak wiernie czuwa nasz Ojciec Niebieski, nasz Bóg Jahwe, nad swoimi, których On sam powołał i wybrał w tym wieku. Jak pocieszająco odnosi się apostoł Paweł do tego w liście do Rzymian 8, 29 i 30 werset, mówiąc: bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Ci właśnie Bogu wierni, Jemu oddane dzieci i współbracia Chrystusa, ich głowy, nazywa apostół Jakub pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Jakuba 1,18. Apostoł Jan widzi ich w swej duchowej wizji jako wykupionych z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. Objawienie 14,4. Znajdując się więc ci pozaobrazowi pierworodni pod szczególnym dozorem wiecznie nad nimi czuwającego stróża Izraela, jak to wyrażone jest w psalmie 121. Odczytajmy wersety od 3 do 8. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze, niech nie drzemie stróż Twój, oto nie drzemie, ani zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec się będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. Pod tą duchową, cudowną ochroną i wiernym dozorem naszego pasterza znajduje się równocześnie, jak wnioskujemy ze sprawozdania obrazu, też cała rodzina, to znaczy cały dom wiary. Lecz to zdarzy się tylko pod warunkiem znaku krwi baranka. Inaczej mówiąc, tylko przez pokropienie serc, przywłaszczając sobie i ceniąc prawdziwą wiarę w przelaną krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego tylko stało się zbawienie wszystkich ludzi. W związku z tym nasuwa się pytanie, co było przez cały czas z Izraelem, zanim przyszedł Jezus Chrystus i złożył ofiarę okupu? Czy właśnie było I co było właśnie z całym stworzeniem przez te 4000 lat aż do pierwszego przyjścia Chrystusa? Czy Bóg Jahwe nie czuwał nad rozwojem wydarzeń w tym czasie? Pozostawił On to wszystko własnemu losowi i o nic się nie troszczył? Z pewnością nie. Ponieważ Jego Słowo daje nam o tym obfite wyjaśnienie. Ze Słowa Bożego wyczytujemy, że upadek Adama sprawił, że ciemność wstąpiła w jego życiu oraz w życiu całego stworzenia. Nastała się więc noc. I w tym sensie zrozumiana noc trwa aż do dzisiaj. Bo jeszcze grzech panuje na całym świecie. Tak to wyraźnie wyraził Izajasz w 60 rozdziale i 2 wersecie mówi: bo oto ciemność okrywa całą ziemię i mrok narody. A my czytamy już w pierwszych słowach Biblii w opisie stworzenia. W pierwszej Mojżeszowej 1 od 1 do 5 czytamy. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Tutaj, jak dostrzegamy, chodzi najpierw o stworzenie naturalnego światła. Światło jest przecież pierwszą koniecznością w naturze. Jak pisze o tym brat Russell w 6 tomie, wydanie z roku 2010 na stronie 30. Nie ma jeszcze zadowalającej odpowiedzi na pytanie, czym jest światło. Wiemy jednak, że jest ono absolutnie niezbędne w całej przyrodzie. I nie dziwi nas, że włomienie jako pierwsze w boskim porządku stwarzania, gdy nastał czas, by boska energia podziałała na pustą ziemię, aby przygotować ją dla człowieka. Wydaje się, że cechą tej boskiej energii opisanej jako unoszenie się było ożywianie. Być może w postaci energii elektrycznej i świateł takich jak aurora borealis czy zorza polarna. Możliwe, że energia ta obniżyła niektóre z ciężkich wodno-mineralnych pierścieni, strona 31, i przez to dało się odróżnić światło od ciemności oraz dzień od nocy. Choć ani gwiazd, ani księżyca, czy słońca nie można było w najmniejszym stopniu dostrzec przez ciężkie pierścienie, czyli powłoki nadal okalające ziemię. Do tego podobny komentarz z Biblii Lutra. Słowo Stwórcy wzywa wszystko do istnienia. Niech stanie się światłość. Nie jest tu wyrażane o stworzeniu światła, lecz jego skuteczne działanie dla ziemi. Słońce jest na początku stworzone wraz z niebem i jego gwiazdami, pomimo że dopiero w 4 dniu było zupełnie widoczne, wiersze 14 do 18. Polecenia Bożego przeniknęło przez mgielną zasłonę do ziemi, oddziaływując pobudzająco na życie. Ten tekst pozwala oczywiście również nam pomyśleć o słońcu, również jako praźródło światła albo energii. Może jest światło wyobrażeniem dobra, które Bóg stworzył, porównując w Nowym Testamencie światłość do ciemności. Podobnie komentuje też tłumaczenie Elbefeldzkie, Scofield, A Rinecker przedstawia w swoim leksykonie bardzo dokładnie, on pisze tak: światłość po hebrajsku or, po grecku phos czy phys, fizyczna przyczyna, przez którą staje się coś widoczne, w przeciwieństwie do ciemności. Światło powstało na skutek wolnego czynu Bożego. Ponieważ Bóg sam jest Ojcem Światłości, jak to powiedział apostoł Jakub w rozdziale 1,17. Bóg jest światłością, napisał apostoł Jan w pierwszym liście Jana 1,5. A prorok Daniel wyjaśnia nam dlaczego. Czytamy w Daniela 2,22. On odsłania to, co jest głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. Tak, On mieszka w niedostępnej światłości, czytamy w liście pierwszym do Tymoteusza 6,16. Bóg Jahwe jest czystą prawdą i wszechwiedzą sam, dlatego też powiedział przez usta Izajasza w rozdziale 46,10: ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Ale czytamy również w Izajasza 45,7 coś dziwnego. Ja jestem Pan Jahwe i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Najpierw tworzy i stwarza je, a wtedy, jak czytaliśmy w opisie stworzenia pierwszego dnia, rozdziela światło od ciemności. Dlaczego to wszystko? Z natury, z fizycznego życia wiemy, że światło jest zasadniczo przeciwstawnym do ciemności i że zupełnie wypędza ciemność. A w przenośnym znaczeniu sądzi ciemność. Zanim jednak słońce, księżyc i gwiazdy zostały tworzone, jest nam braterstwo znane ze Słowa Bożego o innym początku wszystkich rzeczy, prawda? O pierworodnym wszelkiego stworzenia. W Ewangelii Jana 1,4 według tłumaczenia Albrechta czytamy tak: na początku wszystkich rzeczy było Słowo. Ono Słowo było ściśle spojone z Bogiem. Tak, boską istotę miało to Słowo. To było od początku ściśle spojone z Bogiem. Wszystkie rzeczy są przez to Słowo stworzone, a nic się nie stało bez Jego skuteczności. Całe stworzenie jest napełnione Jego życiem, i to życie było światłością ludzi. A wiersz 5 i 14 z Ewangelii Jana, według tłumaczenia Szlachtera, to światło świeci w ciemności, ale ciemność jego nie pojęła. Gdańska mówi, nie ogarnęła. A Słowo ciałem się stało i mieszkało wśród nas i widzieliśmy Jego chwałę jako jednorodzonego z Ojca, pełen łaski i prawdy. Do tego przeczytajmy samo świadectwo Logosa z przypowieści Salomona 8, rozdział 22-36, według Biblii Gdańskiej. Pan Jahwe mię miał przy początku drogi swojej, przed sprawami swymi, przed wszystkimi rzeczami, przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem, pierwej niż była ziemia. Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzona jest. Gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami, wtedym była u Niego jako wychowaniec. A warszawska Biblia tłumaczy, byłam u Niego boku mistrzynią. O tym świadczy również list do Kolosjan 1:15-18 i list do Hebrajczyków 1:3. I objawienie też 3,14. Dlatego mógł nasz Pan Jezus Chrystus o którym dopiero w czytanych słowach jest mowa, faryzeuszom prawdziwie odpowiedzieć: pierwej niż był Abraham, jam jest. Jana 8,58. A w objawieniu 3,14 i 22,13 mówi on również: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Ale czytamy też w Izajasza 14,24-23 i w Ezechiela 28 rozdziale 12-19 też o jaśniejszej gwieździe, o synu jutrzenki, to znaczy o Lucyferze, co znaczy niosący światło, czyli o stworzonym i pomazanym przez Boga ochronnym cherubem, czyli opiekunem nad ziemią. Ten bardzo pięknie stworzony cherub, określony przez Boga jako odbicie doskonałości, według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, wyniósł się ze względu swojej piękności i mądrości ponad swego Stwórcę, mówiąc w swoim sercu, że chce być równym Najwyższemu. I tak dalej. Odtąd właśnie zaczął się grzech w kosmosie. Tenże stał się szatanem, to znaczy przeciwnik, nieprzyjaciel, prześladowca, diabeł, diabolos, oszczerca, skłócający, rozbijający i tak dalej, ojcem kłamstwa i mordercą ludzi, jak Pan Jezus powiedział w Jana 8,44, księciem i Bogiem tego systemu świata, napisane z Jana 16,11. Panującym nad ciemnością ze wszystkimi jemu poddanymi władzami i mocarzami. W drugim liście do Korynta 4,4 i Efezjan 6,12 o tym można przeczytać. Z tego punktu widzenia musiał Bóg rozdzielić światło od ciemności. Jak czytaliśmy już w pierwszych słowach Biblii, bo Jezus powiedział: albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma. Jana 14,30. A apostoł Paweł wyjaśnia w drugim liście do Koryntian 6,14-15. Jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, jeżeli więc ten wszechmądry Bóg Jahwe, jak czytaliśmy w Izajasza 45,7, który tworzy światło i stwarza ciemność, nie znaczy to, że Bóg sam jest sprawcą grzechu. Nie daj Boże, abyśmy takie mniemanie mieli. Na skutek pierwszej czynności szatana Bóg go dopuścił, żeby każde z jego stworzeń doświadczyło i się przekonało, czym jest światło, to znaczy co jest dobre i co jest ciemność. Czym jest zło? Jaki jest rezultat owocu światłości, dobra Bożego i czym jest grzech? Jego rezultat oraz ślady, a mianowicie cierpienie, choroby, nędza, niesprawiedliwość, śmierć i tak dalej. Bóg chce, aby każdy z przekonania brzydził się grzechu, jak powiedział przez Ezechiela 6,9. Suwerenny Bóg Jahwe wyposażył każdego z inteligentnych swoich stworzeń wolną wolę i sumienie. On nie narusza tej woli u żadnego ze swoich stworzeń. Natomiast dla sumienia przedłożył drogę światłości i ciemności. Te dwie drogi wyraźnie oznaczył w swoim świętym słowie, w Piśmie Świętym. Można o tym przeczytać w 5 Mojżeszowej 11:26-28 albo w rozdziale 28 wersety 30 i w 20 rozdziale, 28 rozdziale i w rozdziale 30 wersety 15-19. Ci, którzy wierzą w Boga w tym wieku, są szczęśliwi w Bogu, że posiadają Jego Słowo i mogą je rozumieć. ponieważ jest ono im prawdziwą światłością i pochodnią w ich życiu. Pięknie świadczył o tym, jak wiemy wszyscy, Dawid w swoich psalmach, ale również wszyscy prorocy i apostołowie o tym mówili. Pokazano do zastanowienia do tego jest wypowiedź, które Bóg dał prorokowi Danielowi. To znaczy w pewnych jego wizjach, jeżeli chodzi o pewne wydarzenia, określone są, że nastał wieczór i nastał poranek. No i podobnie pokazano też Danielowi, że te wydarzenia określone zostały wieczorami i porankami. I tutaj jest na pewno myśl o przebiegu całego normalnego dnia, ale nie dnia w sensie pełnej jasności. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy nie można, bratostwo, tutaj wnioskować, że jak długo tak wrogi Bogu grzech panuje, każdy czyn oraz interwencja Pana na Jezusa Chrystusa w rozwoju wydarzeń na całym świecie może być określoną porankiem, czyli coraz bardziej rozjaśniającym działaniem naszego Pana i panującego opanującego nas mroku, a jednocześnie przeciwdziałanie szatana określone można określić wieczorami, czyli coraz bardziej zapadającą ciemnością albo nocą. Gdy popatrzymy wstecz na wszystkie działania Boże i chytre przeciwdziałania szatana od aniołów, od czasów Adama aż do Abrahama, jeżeli popatrzymy na błogosławieństwa ludzkości, na obietnice dane przez Boga, ale też na dopuszczone przez Niego sądy, dostrzegamy poranki i wieczory. Kiedy jednocześnie spojrzymy na wierne czuwanie i troskliwą opiekę Boga nad swoim narodem izraelskim od Abrahama aż do pierwszej obecności naszego Pana i na zwodniczą chytrość szatana, przez którą odprowadzał lud Boży, wybrany naród, do bożków, dostrzegamy również w ich historii wieczory i poranki. O ile słuchali ich, o ile słuchali Boga i do nich posłanych proroków i słuchali i byli posłuszni jasnym poleceniom Bożym, wierzyli i zaznawali pewne promienie jutrzenki łaski Bożej. A jeżeli tego nie czynili, to czytamy, poddani zostali ich nieprzyjaciołom aż do ciężkiej niewoli i niewolnictwa. Bardzo charakterystyczne można tu dostrzec przy pierwszej obecności Pana Jezusa. Nie inaczej dzieje się też dzisiaj, braterstwo, podczas Jego wtórej obecności. Gdy Jezus, czyli obiecane światło świata, przyszedł, wypełniło się proroctwo Izajasza z 9 rozdziału, że lud, który mieszkał w ciemności, zobaczył wielkie światło. Można porównać do Mateusza 4,16. Co do tego, to można powiedzieć, Izrael i otaczające ich narody zobaczyli przez Jezusa pierwsze promienie słońca, prawdziwe światło w ich życiu. Bo aż dotąd żył Izrael i inne narody tylko w świetle księżyca, prawda? To znaczy w świetle zakonu, który jest tylko odblaskiem słońca, sprawiedliwości, prawdy, miłości i łaski Bożej. Jezus sam powiedział, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jana 8,12. I dalej czytamy w Jana 9,5. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. A w Jana 12,35 jeszcze na małą chwilkę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. A w Jana 9:4 Pan Jezus powiedział: nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Wczujmy się w położenie uczniów oraz wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, mając nadzieję, że zaczyna się Królestwo Boże przy pierwszej obecności. Jak bardzo byli rozczarowani, gdy zobaczyli umierającego Jezusa na krzyżu. I znowu nastąpiła przez Pana przepowiedziana noc. I księciu ciemności wydawało się, że może triumfować jako zwycięzca. Ale daremnie. Ponieważ w tej również nocy czuwaj, w tej nocy również czuwaj, czuwał wszechmocny Bóg, nasz Ojciec Niebieski, nad całym tym wydarzeniem. W całości tego czasu nic ponadto się nie wydarzyło, oprócz tego, co w prorokach było napisane. Bóg mówi przez usta proroka Jeremiasza, 1:12, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Jednak odnośnie Izraela powiedział Bóg w Jeremiasza 31:28, jak pilnowałem ich, aby wykorzenić i wypleniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował i aby budować i sadzić. A my widzimy teraz, braterstwo, jak Izrael, będąc zbierany z całego świata, znowu stoi. I przez Izajasza powiedział Bóg w rozdziale 62:6-7, na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi. Ci stróżowie, bracia, to są, jak już w pierwszym wykładzie słyszeliśmy, to są prawdziwie modlący. Czy o tym, czy to w owym czasie byli prorocy, jak czytamy w Ezechiela 3:17 albo 33:7, czy też wierni naśladowcy baranka, którzy nie milczą i nie siedzą w spokoju, lecz nieustannie modlą się, jak słyszeliśmy, co się modlą? Jak brat w modlitwie teraz już wspomniał, przyjdź królestwo Twoje, na które bardzo czekamy. Objawienie 8:3-5. Stale zważają na Jego słowo, tak jak na ich pochodnię, która im świeci w otaczającej ich ciemności. I to coraz jaśniej, aż dzień się zacznie i gwiazda poranna wzejdzie w ich sercu, jak to mówi apostoł Piotr. Dzień w rzeczywistym sensie będzie można nazwać dopiero, gdy szatan, on książę ciemności, będzie związany. Wtedy cała ziemia, cały świat odetchnie, odpocznie i wybuchnie radosnym okrzykiem, jak to pisze Izajasz 14:7. I wtedy mówi Izajasz dalej w rozdziale 30:26, światło księżyca, czyli zakonu, będzie jak światło słońca. Dlaczego? Ja myślę, że jak wtedy napisane zostanie na sercach wszystkich ludzi to światło księżyca i będzie zupełnie zrozumiane, a światło słońca, to znaczy dokonanej prawdy Bożej w Chrystusie, będzie siedmiokrotny, jak światło siedmiu dni. Ale w zupełności może się to stać, zdaje mi się, aż ostatni nieprzyjaciel, śmierć będzie zniszczona i Bóg będzie wszystko we wszystkim. Jak czytamy w pierwszym koryście, liście do Koryntian, 15 rozdziale. Nas jednak dotyczy obecnie wypełnianie się ze słowa Bożego z Izajasza, z 21 rozdziału, wiersze 11 i 12. Woła ktoś domie Seiru. Seir znaczy, to słowo znaczy, dosłownie znaczy, któremu włosy dęba stają. Takie jest drugie znaczenie. Pierwsze znaczenie, że to jest, te góry takie są. Ale te drugie znaczenie, słyszeć świadectwo całego świata, co się dzieje, także można to przyznać, że każdemu stają włosy dęba, jak słyszy te wszystkie problemy. Strażniku, jaka to pora nocna? Strażniku, jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział, nadszedł poranek, lecz także noc. Tutaj przypisek z tłumaczenia elbefeckiego, brzask poranny i znowu zaciemnienie. Jeżeli musicie pytać, to pytajcie. Znowu. A tu Biblia Gdańska mówi, nawróćcie się, a przyjdźcie i pytajcie. Kochani braterstwo, czy nie poznajemy po tym, co dopiero cytowaliśmy z proroctwa, jak precyzyjnie jest tu pokazany rozpoczęty dzień pański, dla nas widoczna, która obecność naszego umiłowanego Pana Jezusa, podczas gdy On strażnik, On wierny, roztopny sługa, i wiecie, braterstwo, że mam tu na myśli brata Rasla, który się stale odżywiał żywego źródła prawdy, ze Słowa Bożego, mógł poznać, mógł pozostać trzeźwym i czujnym, rozpoznając przez to Pana i po Jego krokach, i po pukaniu. Dlatego bardzo szybko otworzył dla Pana swe serce. A widzimy, jak Pan wynagrodził Jego czuwanie, prawda? Zobaczcie, braterstwo, tak obficie nakryty stół duchowego pokarmu, tej objawionej prawdy, przy którym tutaj razem siedzimy i wzmacniamy się, budujemy się, podczas gdy nasz Pan nas obsługuje przez swego wiernego sługę. Pan powierzył mu zrozumienie boskiego planu zbawienia, a on we właściwy sposób i we właściwym czasie podał dalej dla całego domu wiary. Czytamy o tym w Łukaszu w 12 rozdziale 35-46. Te słowa są braterstwu znane i w objawieniu 3:20-21 też są braterstwu znane. My możemy powiedzieć, że on był nawet pierwszym sionistą, który był postawiony na mury Jeruzalemu, jak o tym czytaliśmy w proroctwie. A o tym, zdaje się, świadczą fakty. Już Jeremiasz powiedział, postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali, uważajcie na głos trąby. Ja myślę, te fakty są nam, braterstwo, wszystkie znane, jak brat Rusel działał dla Izraela. Ale wszyscy zaś, którzy umiłowali sławne przyjście Chrystusa, Biblia Tysiąclecia mówi, tutaj pojawienie się Jego, będą to samo czynili, braterstwo. Nie będą się oszałamiać winem fałszywych nauk, lecz się odżywiać zdrowym słowem prawdy, modląc się stale, jak już dzisiaj słyszeliśmy, o Ducha Bożego i o jasne zrozumienie woli Bożej, ciągle ją badając, jak napominał nas Pan, mówiąc, niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Łukasza 12:35. Ja myślę, każdy, który tak się całym sercem zanurzy w głębokości Słowa Bożego przez Ducha Świętego, stanie się tak samo stróżem, który trzeźwo obserwuje wszystkie wydarzenia, czyli pańską działalność. Przekonany słowem prawdy, będzie widział obecnego Pana jako złodzieja w jeszcze panującej nocy i rozpozna Jego przygotowawcze dzieło do Królestwa. Dzień Pański będzie widziany przez wszystkich czuwających jako osłonięty w ciemności, jak przepowiedział prorok Sofoniasz. Pierwszy rozdział 14-18. prorok mówi tak. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i tak dalej. Podobnie tak mówi też Amos w 5 rozdziale 18-20 i Daniel 12-1 i 2-44. A Pan Jezus sam powiedział, że przyjdzie jak? Na obłokach niebios. Dlatego jest to proroctwo nam zrozumiałe. Poranek przyszedł albo nastał, a jednak jeszcze noc. Dla wiernych w Panu świeci Pańskie światło i w ich wnętrzu coraz jaśniej. Prorockie słowo staje się im coraz bardziej zrozumiałe, ale na dworze w tym świecie jest coraz ciemniej. Boleści, biady są coraz silniejsze. Jeden kryzys goni drugiego. Wszystko poddanie jest rozwiązaniu, to znaczy likwidacji. Bo przecież przez Pana przygotowane królestwo ma według Daniela 2,44 ma zmiażdżyć, to znaczy rozwiązać wszystkie królestwa tego świata. To jest właśnie Panu poświęcona noc. Noc czuwania. Ponieważ wszystko należy się Jemu. Przez te wszystkie wydarzenia Pan chce przekonać całe swoje stworzenie o Jego miłości, o sprawiedliwości, wszechmocy i mądrości i dać Mu wieczny pokój. To jest Boży cel. Dlatego też jest powiedziane w naszym tematowym wersecie, ona ma być nocą czuwania dla wszystkich synów Izraela. To czuwanie dotyczy braterstwa nas wszystkich. Czuwajcie stale dla Pana, dla Jego sprawy, dla danej przez Niego nam prawdy, dla wiary, dla czystości serca i myśli. W tym sensie zachęcał apostoł Paweł w liście do Rzymian, 13 rozdział 1-14, mówiąc tak. A to czyniąc, czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła. Tu jakoby sprzeczność była, ale to możemy później o tym rozmawiać. Noc przeminęła, a Biblia Tysiąclecia mówi, noc się przesunęła, a dzień się przybliżył. Wiemy, Królestwo Boże. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Wtedy nie będzie nam dzień Pański, Jego obecność, Jego działanie, Jego panowanie według psalmu 110 żadną niespodzianką. Jak to wyraził apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan 5:1-11. Apostoł mówi tak. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawczy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Lecz znamy, braterstwo, też treść słów apostoła Pawła z drugiego listu, z drugiego rozdziału, że przeciwnik Boży chciałby miejsce zająć gdzie? W Kościele Bożym. A Kościół Boży to nie Rzym, bracia, lecz zgromadzenie Boga żywego, gdzie dwóch albo trzech zgromadzają się w imieniu Jezusa. To znaczy w Jego zmyśle i w Jego woli. Tutaj chce przeciwnik swą tak zwaną prawdę, którą nie jest. Ona nie jest. To znaczy nowy sposób myślenia, nowe metody i praktyki zaoferować i wnieść. Tutaj chce on poświęconych Bogu oderwać od ich klejnotu, ich skarbu. Odwrócić ich, skraść im kosztowny czas, na ich uczucia i emocje wpłynąć na sposób ludzki. Tak, jak jako anioł światłości stara się przede wszystkim atakować starszych zboru, ponieważ wie, że oni mają być pasterzami i stróżami zgromadzenia i mają upatrywać starych ścieżek wiary. Dlatego apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian 16:13-14 te słowa. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Oraz w liście do Efezjan w rozdziale 6:18 mówi: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością, jak już dzisiaj ten werset słyszeliśmy. A w liście do Kolosjan mówi apostoł Paweł: w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. A Piotr mówi w liście, w pierwszym liście 5:8, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący. A słowa naszego Pana na koniec cytujmy z Łukasza 21:34-36. Pan Jezus mówi: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. I tego, bracia, służycie, jak samemu sobie, co daj Boże. Amen. Yeah.